Przejdźmy do Słowa Bożego i dzisiaj kolejny temat z cyklu służenia innym, służby dla innych, jak praktycznie żyć dla innych ludzi. Chciałbyśmy dzisiaj troszeczkę więcej mówili o praktyce służenia, praktyce zaangażowania się w pomoc innym ludziom w kościele, poza kościołem. Ktoś mądrze powiedział, że jeśli coś ma być w życiu zrobione, to potrzebujemy mniej architektów, a więcej murarzy. I tak to jest, że przychodzi do takiego etapu, dochodzi do takiego momentu w różnych tam rozważaniach, planach budowlanych, że trzeba więcej murarzy, trzeba więcej tych, którzy zaczną praktycznie wykonywać to, o czym się mówi. I tak samo jest w naszym życiu, w służbie innym ludziom. Potrzeba jest kilku architektów, ale więcej murarzy. Kiedy idziemy do lekarza, to zwykle idziemy po to, żeby lekarz mógł pomóc nam. Rzadko ktoś idzie do lekarza z pytaniem: panie doktorze, proszę mnie poinstruować, jak mam pomagać innym. Proszę mnie nauczyć, jak mam leczyć innych. Raczej idziemy ze swoimi własnymi potrzebami i często też tak przychodzimy do Boga i też często przychodzimy z takim nastawieniem do Kościoła. Panie Jezu, proszę Ciebie, pomóż mi. Ale kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy życie Jezusa i kiedy czytamy potem listy Pawła, to widzimy, że Kościół funkcjonuje troszkę inaczej. Nie tylko na zasadzie: Panie Boże, pomóż mi, zaspokój moją potrzebę, ale raczej: Panie Boże, naucz mnie zaspokajać potrzeby innych, tak? Pomóż mi umieć pomagać innym ludziom. W Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale jest historia o tym, jak Pan Jezus nakarmił 5000 prawdopodobnie mężczyzn plus dzieci i kobiety, a więc możemy powiedzieć, kiedy nakarmił kilkanaście tysięcy ludzi. I tam jest napisane, że w pewnym momencie, kiedy tych ludzi tak było dużo i uczniowie przychodzą do Jezusa, kiedy nastał już wieczór, 15 werset mówi, że przystąpili do Jezusa uczniowie i powiedzieli: miejsce to jest puste, godzina już późna, rozpuść ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. Panie Jezu, zrób coś z tym, zanim będzie większy problem, zajmij się tym teraz. A Jezus odpowiada: nie trzeba, żeby odchodzili. Nie trzeba, żeby odchodzili, wy dajcie im jeść. No jak to? Przecież Ty jesteś, Jezu, od rozwiązywania tych problemów, a nie my. Ty jesteś od zaspokajania potrzeb, a nie my, tak? To po to Ciebie mamy, po to się do Ciebie modlimy, po to w Ciebie wierzymy, żebyś Ty te potrzeby zaspokajał, a nie my. Nie potrzeba, żeby odchodzili, wy dajcie im jeść. Więc Jezus odwraca uwagę od siebie i mówi: wy macie zaspokoić tę potrzebę. Wy jesteście wystarczająco przygotowani do zaspokojenia tej potrzeby. Wy macie więcej, niż myślicie, że macie. Zdarza się wam czasami podczas robienia porządków znaleźć coś, czego nawet nie wiedzieliście, że macie, albo zapomnieliście, że tę rzecz macie, tak? O, czasami idę do garażu, coś tam szukam, nagle odkrywam: wow, ja to mam. To są takie fajne prezenty. Człowiek sam sobie robi prezenty za darmo. Odkrywa swoje własne rzeczy, o których nie wiedział, że je ma. I myślę, że Jezus to samo chciał powiedzieć uczniom. Popatrzcie, macie więcej, niż myślicie, że macie. Możecie zrobić więcej, niż myślicie, że możecie zrobić. Widzicie, do Efezjan 4:12 jest napisane, że jesteśmy powołani do tego, aby spełniać właściwe nam zadania i budować ciało Chrystusa. Tam jest napisane, że przywódcy Kościoła, liderzy, starsi, ewangeliści, prorocy, apostołowie, nauczyciele, pasterze są po to, aby wyposażać świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. A więc to, co Pan Bóg robi z nami w Kościele, to Pan Bóg nas zmienia. Pan Bóg nas zmienia z biorców w dawców, tak? Tak możemy powiedzieć? Pan Bóg nas zmienia z konsumentów w tych, którzy pomagają innych. Pan Bóg nas zmienia z ludzi biernych w ludzi czynnych i aktywnych. Pan Bóg nas zmienia z ludzi, którzy tylko korzystają i proszą o coś dla siebie, w tych, którzy potrafią zaspokajać potrzeby innych ludzi. I dlatego dał nam wiele zdolności, dał nam wiele talentów, abyśmy mogli tymi talentami, zdolnościami posługiwać innym ludziom. Nieprzypadkowo masz takie ucho, że kiedy podejdziesz do auta, słyszysz, jak ten silnik pracuje, od razu wiesz, co z nim jest nie tak. Nieprzypadkowo masz zdolności do języków obcych i możesz służyć innym, którzy tych zdolności nie mają. Nieprzypadkowo rozumiesz matematykę, co jest dla mnie naprawdę wielkim cudem, ale po to to rozumiesz, żeby pomóc tym, którzy tego nie rozumieją. Pieczesz ciasto, nie potrzebujesz nawet zaglądać do książki, do zeszytu, do przepisu. Po prostu wychodzi ci to. Więc mamy wiele wspaniałych zdolności, umiejętności. I to wszystko po to, żeby to fajnie w życiu wykorzystać dla innych ludzi. Kilka rad chciałbym wam podać, praktycznych rad. Mam nadzieję, że będą pomocne, jak służyć innym. Po pierwsze, eksperymentuj. Po pierwsze, eksperyment. Pierwsza ważna rzecz. Eksperyment. A więc nasza skuteczność jest wtedy, kiedy już coś robimy. Skuteczność podczas działania. Nic się nigdy nie wydarzy, nic się nigdy dobrego nie stanie, jeśli tylko będziemy o tym rozmawiać albo myśleć. Musimy przejść kiedyś do czynów. I ktoś kiedyś zadał fajne pytanie. Kiedy po raz ostatni robiłeś coś po raz pierwszy? Wszystko, co się na ziemi stało się dzięki jakimś eksperymentom, że ktoś coś spróbował zrobić. W pierwszej księdze Samuela mamy historię, w 14 rozdziale mamy historię wyczynu Jonatana, bohaterski wyczyn Jonatana. Jonatan, który odważył się coś zrobić, kiedy inni nic nie robili. Strona 309, pierwsza księga Samuela, kilka wersetów, od pierwszego do trzeciego. Pewnego dnia rzekł Jonatan, syn Saula, do swojego giermka: chodź, przeprawmy się ku czatom filistyńskim, które są po tamtej stronie. Lecz ojcu swojemu o tym nie powiedział. Saul zaś przebywał na skraju Gibei pod jabłonią granatową, która stała przy klepisku, a wojowników było przy nim około 600. A Achjasz, syn Achituba, brata Ikaboda, syna Pinehasa, syna Heliego, kapłana pańskiego Sylo, nosił efod, wojownicy zaś nie wiedzieli, że Jonatan poszedł. I werset szósty. Jonatan rzekł do swojego giermka: chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Bardzo mi się podoba ta historia. To król siedzi sobie pod drzewem. Wokół niego 600 wojowników. Mają tylko jeden miecz. A więc tak naprawdę cóż mogą zrobić? Ale siedzą i nic nie robią. Siedzą w cieniu, gadają, opowiadają historyjki i tak mija czas, mija dzień za dniem, siedzą i nic nie robią, czekają nie wiadomo na co, czekają na coś, ale nikt się za nic nie bierze. I wtedy Jonatan postanawia coś zrobić. Bierze swojego giermka i mówi: chodź, zrobimy coś, wyjdziemy z tego marazmu, z tego siedzenia, z tego nic nie robienia, zróbmy coś. I mówi bardzo ciekawe słowo, mówi w wersecie szóstym: może Pan uczyni coś dla nas. Kiedy my coś zaczynamy robić, kiedy my wkraczamy na nowe terytoria, kiedy my odważymy się eksperymentować, kiedy zaczynamy coś praktycznie wykonywać, może Pan coś uczyni dla ciebie. Nigdy nie wiesz, co Pan może uczynić, dopóki nie spróbujesz, tak? Nigdy nie wiesz, co może się wydarzyć, dopóki nie spróbujesz. I to, co się stało, było fantastyczne. Bóg uczynił cud, Bóg dał zwycięstwo Jonatanowi tego dnia. Tego dnia nastąpił przełom. Bóg zadziałał potężnie. Ale Bóg nie zadziałał, kiedy oni wszyscy siedzieli pod drzewem i nic nie robili. Bóg zadziałał wtedy, kiedy Jonatan odważył się coś zrobić. Kiedy zrobił krok do przodu. Kto wie, co Bóg dla ciebie zrobi? Kto wie, co w twoim życiu się wydarzy, kiedy ty zrobisz krok do przodu? Kiedy ty nie będziesz bał się, nie będziesz się bała podjąć wyzwania, zrobić coś, podjąć inicjatywę. Ktoś powiedział, nikt nie odkrywa nowych lądów, widząc jednocześnie przystań, z której wypłynął. Więc kiedy zaczynasz działać, kiedy zaczynasz coś robić podczas działań, poznajesz Boga, poznajesz Jego siłę, poznajesz Jego wielkość, Jego moc, ale jeszcze coś innego poznajesz. Poznajesz samego siebie. Odkrywasz swoje słabe strony, odkrywasz swoje silne strony, odkrywasz, na czym polega życie i służba, więc nie trzeba, żeby odchodzili. Wydajcie im jeść, Jezus mówi. Nie trzeba, żeby gdzieś szli. Wydajcie im jeść. Spróbujcie. Eksperyment jest bardzo ważną rzeczą. Niczego by nie było, co tu jest, gdyby ktoś nie eksperymentował. To wszystko, co jest, było tworzone na zasadzie eksperymentów. I ktoś powiedział, świat nienawidzi zmian, ale jest to jedyny sposób, aby był postęp w cywilizacji. I tak samo jest w naszym życiu, tak samo jest w życiu z Bogiem. Zmiany nie są łatwe, zmiany nie są przyjemne, ale kiedy wychodzimy poza swoją sferę bezpieczeństwa, kiedy postanawiamy coś nowego zrobić dla Boga, kiedy postanawiamy coś pomóc komuś, może w jakiś nowy sposób, jaki do tej pory nikomu nie pomogliśmy, wtedy coś dobrego może zacząć się dziać. Więc nie bój się eksperymentować. Eksperyment oznacza, że czasami może ci nie wyjść. I to powtarzamy w tym kościele bardzo często, że masz prawo się pomylić, ma prawo ci nie wyjść, masz prawo popełnić błąd. Ja tak traktuję was, mam nadzieję, że też tak traktujecie mnie, że każdy z nas ma prawo się pomylić, bo na tym polega eksperyment. Eksperyment nie oznacza, że od razu wszystko nam wychodzi. Eksperyment oznacza, że my szukamy najlepszej drogi, najlepszego rozwiązania, najskuteczniejszych działań, a podczas eksperymentów będzie wiele porażek, wiele błędów, wiele się nauczymy przez to, wiele doświadczymy. Ale kto wie, co Pan dla nas uczyni, kiedy my podejmiemy się tych wyzwań? Druga rada, utożsamiaj się z Chrystusem. Utożsamiaj się z Chrystusem sługą. Chrystus jest przedstawiony w Biblii pod wieloma wspaniałymi imionami. Jest Mesjaszem, jest Królem, jest Panem, jest Zbawicielem, ale również Chrystus w Biblii jest przedstawiony jako sługa. Dużo o tym mówi Izajasz, dużo o tym mówi sam Chrystus w Ewangeliach. I to słowo sługa, greckie słowo doulos, oznacza niewolnika, więc oznacza najniższy stopień sługi. Więc kiedy służymy innym ludziom, to tak naprawdę musimy mieć mentalność niewolnika. Mentalność niewolnika. Więc żadna praca nie jest zbyt błaha, żadna praca nie jest zbyt brudna, żadna praca nie jest, nie wiem, jakaś nieodpowiednia, niepasująca do mnie. Nie ma złej pracy. Żadna praca nie jest nieodpowiednia. Niewolnik nie wybiera, czy chce tę pracę, czy tamtą. Niewolnik nie wybrzydza. Niewolnik ma po prostu wykonać pracę, która jest do zrobienia. Kiedy Paweł mówi, wszystko mogę w tym, które mnie umacnia w Chrystusie, to oznacza, że również mówi, mogę być pokorny, mogę być niewolnikiem, mogę być sługą. A Biblia mówi, że kto się uniży, ten będzie wywyższony. A więc nie potrzeba, aby odchodzili. Wydajcie im jeść. Bądźcie jak Chrystus. Chrystus chciał, aby uczniowie mieli tę mentalność, z którą on żył. Tę świadomość, że jest sługą. I mówi do nich, nie potrzeba, aby odchodzili. Wydajcie im jeść. Wy zaspokajajcie te potrzeby. Trzecia ważna rada. Dostrzegaj dziedziny, w których potrzebna jest pomoc. Niesienie pomocy jest podstawową zasadą życia chrześcijańskiego. Jakub mówi w pierwszym rozdziale, werset 27, czystą i nieskalaną pobożnością przed Panem i Ojcem jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez ten świat. Jakub mówi, są dwa podstawowe czynniki życia chrześcijańskiego. Dwie podstawowe rzeczy w naszym chrześcijaństwie. Po pierwsze to jest niesienie pomocy, a drugie czyste życie. Niesienie pomocy i czyste życie. To jest takie proste. To są podstawowe rzeczy, do których Biblia nas zachęca. A więc to jest nasze podstawowe zadanie, główna rzecz. Szukać okazji, aby nieść pomoc. Teraz przygotowujemy paczki dla dzieciaków. Mamy też tutaj akurat teraz w Opolu dostęp do hospicjum dziecięcego. Dzieci, które umierają na raka, dzieci, które umierają na inne choroby, dzieci w wieku od roku do 18 lat. Mamy okazję tym dzieciakom zanieść paczki, kupić im jakieś środki higieniczne, kupić jakieś pampersy, zanieść jakieś rzeczy, które są potrzebne, które te dzieci potrzebują na każdy dzień. Oprócz tego dać może jakąś zabawkę, jakiś słodycz. Mamy okazję, tak jak Jakub mówi, nieść pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują. W tamtych czasach sieroty i wdowy to były osoby najbardziej potrzebujące pomocy, bo takie było społeczeństwo. To nie działa żaden system socjalny, więc to były osoby najbardziej poszkodowane. Dzisiaj może też czasami takie osoby potrzebują pomocy, ale też mamy inne środowiska ludzi, którzy są w wielkich potrzebach. Oto nasze zadanie, oto nasze pole pracy. Patrzeć, gdzie są potrzeby, szukać ludzi z potrzebami i te potrzeby zaspokajać, a jest tak wiele możliwości, jest tak wiele potrzeb. Kiedyś pewien człowiek zaczął sadzić dęby i te dęby były takie malutkie sadzonki i ktoś podszedł do niego i powiedział, dlaczego ty te dęby sadzisz? Przecież one będą wielkie dopiero za 50 lat. Ty nie będziesz korzystał z cienia tych dębów. On mówi, tak, ja nie będę korzystał, ale ludzie po mnie będą się cieszyć z tego, co ja teraz zrobiłem. I na tym polega nasza służba dla innych. Nie jest to tylko to, abyśmy my sami mieli z tego jakieś korzyści, abyśmy my tylko mieli z tego jakieś dobro, ale aby ludzie po nas, pokolenia po nas, mogły cieszyć się z tego, co my dzisiaj czynimy. Nie trzeba, aby odchodzili. My możemy dać im jeść. Czwarta rada. Obserwuj siebie, wyciągaj wnioski. Kiedy służysz innym ludziom, kiedy podejmujesz jakieś wyzwania, jakieś kroki, jakieś nowe rzeczy, eksperymentujesz, zaczynasz udzielać się w jakichś nowych obszarach, w których wcześniej się nie angażowałeś, to obserwuj siebie, jak czujesz się w tym, co robisz. Jak się czujesz z ludźmi, którymi pracujesz. Czy to, co robisz, twoją pasję rozpala, czy twoją pasję gasi? Jak twoje życie wygląda przez to? Czy masz tego w jakieś wewnętrzną satysfakcję? Czy twoje duchowe życie się rozwija przy tym, co wykonujesz? Jest wiele prac, które możemy wykonać. Niektóre z nich będą najlepszą rzeczą, którą możemy robić. W niektórych rzeczach będziemy najbardziej efektywni. Galacjan, rozdział 2, werset 8 jest napisane takie słowo. Bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, między Żydami, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Apostoł Paweł mówi, że każdy z nas ma taki obszar życia, taki obszar służby dla Boga, w którym będziemy najbardziej skuteczni. Gdzie ten puzzle najbardziej pasuje, tak? Paweł mówi, Piotr był najbardziej skuteczny wśród Żydów. Już nie byłby tak skuteczny, gdyby poszedł do nieżydów. Już nie byłby tak skuteczny, gdyby poświęcił się Grekom czy Europejczykom. Ale najbardziej był skuteczny, kiedy oddał swoje życie do służby dla Żydów. Skoro mówi o sobie, że ja, Paweł, Bóg mnie najskuteczniej używa wśród pogan, wśród nieżydów. I już Paweł nie byłby tak skuteczny, gdyby całe swoje życie poświęcił Żydom. Więc każdy z nas będzie w jakimś obszarze, w jakiejś dziedzinie życia najbardziej skuteczny. Będą pewne rzeczy, pewne służby, w których będziemy się najlepiej rozwijać. Nasza pasja będzie rosła. Nasza skuteczność będzie największa. Kiedy zakładaliśmy z Lidzią zbór w Zdzieszowicach, to musieliśmy robić wszystko. Musieliśmy grać, śpiewać, głosić, odwiedzać, otwierać, zamykać, sprzątać, załatwiać. Wszystko. Tak jest, kiedy się zakłada nowy zbór, wszystko się robi. Ale przez to, kiedy się robi wszystkie rzeczy, można odkrywać też, w których dziedzinach człowiek jest bardziej skuteczny, a w których mniej. Myśmy mieli tą szkołę właśnie eksperymentu. Wielu różnych eksperymentów, wielu różnych służb. wielu różnych dziedzin, w których można coś dla Boga robić. I odkrywałem, i dalej odkrywam, te dziedziny mojego życia, mojej służby, w których jestem bardziej skuteczny, a też są dziedziny mojego życia, w których jestem mniej skuteczny, w których ktoś inny będzie bardziej skuteczny niż ja. Taka jest prawda życia, tak nas Bóg skonstruował. Dlatego kiedy ty nasłuchujesz, jak ten silnik pracuje, to może być ta dziedzina, w której będziesz najbardziej skuteczny. Pewien człowiek, który się nazywa Dawid, poświęcił swoje życie i jest na misji w centralnej Ameryce, w krajach Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat był daleko od Boga. Przeszedł przez więzienia, przez uzależnienia. Ale był czas taki, był moment w jego życiu, kiedy poznał Chrystusa, kiedy Bóg go zbawił. I pojechał na misję i na tej misji robi bardzo ciekawe rzeczy. Pomaga ludziom w instalacjach hydraulicznych. Znajduje takie domy, takie rodziny, gdzie ludzi nie stać na to, aby sami sobie z tym poradzili, gdzie nie ma też ojców, gdzie samotna matka wychowuje dzieci i nie zna się na tych rzeczach. I on mówi tak, od dawna wiedziałem o tym, że mam zdolności w tej dziedzinie. Bardzo często ludzie dzwonili po mnie, prosili mnie, żebym przyszedł, pomógł im zrobić to, tamto w domu. Ja się do tego nadaję. To jest coś, co mi dobrze wychodzi. To jest coś, w czym jestem skuteczny. Kiedy pojechałem na misję, to nie zostałem kaznodzieją, nie zostałem nauczycielem szkoły biblijnej, nie zostałem nauczycielem dzieci, ale robię to, w czym jestem najbardziej skuteczny. Montuję ludziom zlewy, podłączam wodę, montuję krany. W tym mnie Bóg używa, w tym jestem najbardziej skuteczny. Chwała Bogu za to. I każdy z nas może znaleźć, może czasami na drodze wielu eksperymentów, może szybciej, ale każdy z nas może znaleźć taką dziedzinę życia, w której powiesz, tak, to jest to, co chcę robić, to jest to, do czego mnie Bóg obdarował, Bóg mnie tak ukształtował, Bóg mnie tak wyposażył i w tym jestem najbardziej skuteczny. I w tym służymy wtedy innym ludziom. A więc poznawaj siebie, obserwuj siebie, bo nie trzeba, żeby odchodzili, bo my możemy dać im jeść. I na koniec jeszcze jedna rada. Kierujmy się zarówno sercem, jak i rozsądkiem. Kiedy angażujemy się w służby, kiedy angażujemy się w wolontariat w Kościele, kierujmy się zarówno sercem, jak i rozsądkiem. Bóg dał nam dwa pojemniki, Bóg dał nam dwa dary. Jeden jest stu, drugi jest stu. Rozum i serce. Dwa wspaniałe dary od Boga. Dwa pojemniki, które Bóg chce wypełniać. Dwie rzeczy, które mają być w naszym życiu zawsze w równowadze. Pasja, która jest w sercu i rozum, zdrowy rozsądek, tak? Miłość, gorliwość, która jest w sercu, ale też ważne pytania, ważne wskazówki życia. Na ile mogę się poświęcić? Na ile mam czasu, żeby to robić? Na ile mogę się w to zaangażować? Czy to jest coś, co jest na teraz, czy na potem? Czasami ktoś mówi, o, ja mam powołanie, ja chcę być misjonarzem w Chinach. No dobra, no to rzuca szkołę, przerywa studia, rzuca wszystko, jedzie do Chin. Spokojnie. Chińczyków jest tyle, że ho, ho. Można skończyć szkołę, można skończyć studia, można pokończyć wszystko, co trzeba pokończyć i wtedy można jechać sobie do Chin. Ich tam nie zabraknie. A więc nie tylko serce, ale i zdrowy rozsądek, tak? Te dwa pojemniki, te dwa dary, które dał nam Bóg. Kiedy chcesz się w coś zaangażować, to angażuj się mądrze. To angażuj się rozsądnie. Nie tak, żeby twoja rodzina na tym ucierpiała, żeby twoje małżeństwo na tym ucierpiało, żeby twoje zdrowie na tym ucierpiało. Nie o to chodzi Bogu, tak? Bóg nas nie powołuje do takiej bezmyślnej służby, do jakiejś ekstremalnej. Bóg nas powołuje do mądrej służby. W Rzymian w rozdziale 12 jest zachęta do tego, abyśmy oddali swoje ciała jako Bogu na ofiarę. Taka powinna być nasza mądra służba, dobra służba, mądra służba, tam jest napisane. tam w holu umieściliśmy taką listę. Listę dziedzin, listę służb, listę potrzeb, w jakie możemy się angażować. To oczywiście nie jest lista pełna, to nie jest lista zamknięta. W miarę jak nasz zbór będzie się rozwijał, będzie żył, będą pojawiały się nowe wyzwania, nowe potrzeby, nowe miejsca służby będą się pojawiały. Ale tam jest taka już wstępna lista różnych kilkunastu dziedzin, w które możemy się zaangażować, w których potrzebujemy już wolontariuszy. I powiem wam wprost, nigdy nie będę miał z tego powodu wyrzutów sumienia, że będę was prosił o zaangażowanie się w wolontariat. Pomimo tego, że pracujecie zawodowo, że macie rodziny, ale wiem, że to jest właściwa rzecz, oddawać swoje życie w służbie dla Boga jeszcze w jakimś wymiarze czasowym, oprócz naszej pracy zawodowej, oprócz naszych osobistych obowiązków. I nigdy z tego powodu nie będę miał wyrzutów sumienia, aby wam powiedzieć, potrzebujemy was, potrzebujemy waszego zaangażowania, potrzebujemy waszego czasu, potrzebujemy waszych zdolności i talentów. Bo wiem, że to jest to, czego Bóg od nas oczekuje. I wiem, że to jest to, co jest najbardziej wartościowe w tym życiu. Bo nasze własne sprawy przeminą, ale to, co robimy dla Pana i dla Jego Kościoła, jest wieczne, jest trwałe, jest na zawsze. Amen? To jest większe niż nasze życie. To jest coś większego niż nasze własne sprawy. To jest coś, co dotyczy Bożego Królestwa. Dlatego warto być wolontariuszem. Warto oddawać swoje 3 minuty, 5 minut, pół godziny dla różnych rzeczy, które są potrzebne. I możecie tę listę przeglądać, możecie się nad nią zastanawiać, ale możecie też w ramach eksperymentu odkrywać nowe obszary, nowe dziedziny. Tak jak powstaje nasza środowa grupa wsparcia dla osób z problemem. Jest to grupa wsparcia, która powstaje spontanicznie ze względu na waszą inicjatywę, na wasze pragnienie. To wy podejmujecie się tego wyzwania i my mówimy na to amen. Niech tak będzie, niech tak się stanie. Więc też jesteśmy chętni, otwarci, abyście przychodzili do nas z waszymi pomysłami. Nie tylko to, co tam pisze gdzieś na liście, ale twoje pomysły, twoje pasje, może jakaś zupełnie nowa dziedzina pracy, służby, w której ty będziesz zaangażowany. Oddasz swój czas, oddasz swoje talenty dla Pana Jezusa. Może ktoś właśnie, kto ma dobre ucho do silnika, a są ludzie w kościele, których nie stać na to, żeby jechali do mechanika i płacili pieniądze za naprawę jakiejś drobnej rzeczy często. Ale ty masz do tego ucho. Ale masz nie tylko ucho, ale i serce jeszcze też. Więc różne takie rzeczy. Jesteśmy jedną rodziną, jesteśmy kościołem, który pomaga sobie nawzajem, żyjemy dla siebie nawzajem i żyjemy też dla ludzi, którzy są poza naszym kościołem. Prawda, że nie trzeba, żeby odchodzili? Prawda, żeby nie trzeba, żeby szukali gdzieś indziej pomocy? Prawda, że my możemy dać jeść? My możemy. Powstańmy do modlitwy. Ja zdaję sobie sprawę, kochani, że to jest wyzwanie. To jest wyzwanie dla każdego z nas. I tu nie chodzi mi o jakąś pochopną, emocjonalną decyzję z twojej strony, że powiesz, tak, ja od dzisiaj się angażuję. Ale niech to będzie twoja mądra służba dla Boga. Rozsądna służba. Na tyle, na ile pozwala ci twój czas, twoje siły, twoje możliwości. Z mądrością. Ale też z gotowością. Panie, chcę oddawać te talenty i zdolności, które umieściłeś we mnie. Chcę je oddawać dla Ciebie, bo to przecież po to mi je dałeś w końcu, aby one wracały do Ciebie. I nie potrzeba, żeby ludzie odchodzili, ale my możemy tak wiele uczynić. I też nie jesteśmy tylko po to, żeby Jezus nam błogosławił i nam dawał, i nas ubogacał, i nas uczył, ale żebyśmy my nabierali umiejętności służenia innym. Uczyli się, jak pomagać innym. I żebyśmy nie bali się eksperymentować, kochani, naprawdę. Niech Pan nam w tym pomoże. Drogi Boże, nie trzeba, żeby odchodzili, nie trzeba, żeby szukali gdzie indziej pomocy. A tak wiele nam dałeś, tak wiele jest w nas, tak wiele my możemy dać. Modlę się o każdego z nas i też o siebie, abyśmy patrzyli nie tylko na to, co nasze, ale też dostrzegali potrzeby innych ludzi. Abyśmy na miarę naszych możliwości i sił mogli mądrze służyć innym. Prosimy, Panie, błogosław nas w tym. Chcemy nie tylko o tym mówić, ale praktycznie tak żyć. Praktycznie tak żyć. Żyć dla innych. Bo żyjąc dla innych, żyjemy dla Ciebie, Panie. I w tym nam pomóż, prosimy Cię o to. A jeśli jesteś dzisiaj na tej sali i jeszcze w Twoim życiu nie ma Chrystusa, to zanim zakończę to nabożeństwo, masz okazję, aby w Twoim życiu Chrystus stał się Panem i Zbawicielem, Twoim osobistym ratunkiem, życiem wiecznym. On jest jedyną drogą, prawdą i życiem, tak? On jest jedynym Zbawicielem. I zachęcam Cię, zanim wyjdziesz z tego miejsca, jeśli potrzebujesz pojednać się z Bogiem, jeśli potrzebujesz oddać Bogu swoje serce, swoje życie, to uczyń to. Uczyń to teraz. Wystarczy Twoja jedna modlitwa. Wystarczy Twoje westchnienie do Boga. I będziesz uratowany, będziesz uratowana. Zachęcam, tam gdzie jesteś, otwórz swoje serce i poproś Boga, aby przebaczył twoje grzechy. Poproś Go, aby twoje serce zostało oczyszczone. I poproś Chrystusa, aby przyszedł do twojego życia i aby stał się twoim Panem i Zbawicielem. Zachęcam cię do takiej decyzji. Tak, Ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za ten czas wspólnie dzisiaj tu spędzony. Dziękujemy Ci za wszystkie pieśni, które śpiewaliśmy Tobie na chwałę. Za wszystkie modlitwy, jakie zanosiliśmy. Za to, że mogliśmy dzisiaj jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Za to, że mogliśmy dzisiaj budować się Twoim słowem. Dziękujemy za społeczność z Tobą i sobą nawzajem i za te osoby, które tutaj dzisiaj są i być może podejmują najważniejszą decyzję swojego życia. Niech Twoje błogosławieństwo, niech Twoja łaska, niech Twoja obecność towarzyszy nam przez wszystkie dni, które są przed nami. Niech Pan Was błogosławi w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.